się z ofertą szkół branżowych i techników. Wykaz szkół kształcących w zawodach znajduje się w systemie informacji oświatowej na www.rspo.men.gov.pl. Skorzystajcie również z pomocy doradców zawodowych i nauczycieli w swoich szkołach. Wybór szkoły branżowej lub technikum to pewna przyszłość i konkretne umiejętności. Uczniowie, pamiętajcie, że już dziś decydujecie o swojej przyszłości.
Autopromocja.
Tu Radio Poznań.
Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko, witam. Żegnamy karnawał, po staropolsku zwany zapustami. Za nami tłusty czwartek, przed nami ostatni zapustny wtorek i czas przejścia od zabawy do umartwień Wielkiego Postu. Mięsopust to ostatnie 3 dni karnawału. Mięsa opust, czyli pożegnanie. Zgodnie z tradycją ten czas upływa pod znakiem tłustego jedzenia, niegdyś kaszy i kapusty ze skwarkami, słoniny i sadła w chłopskich chałupach, dziczyzny i wykwintnie przyrządzonego drobiu, pasztetów, pieczonych kapłonów, jarząbków itd. w dworach. Tu i tam jedzono słodkie racuchy, pączki, bliny, lało się wino, wódka, domowe nalewki, ale przede wszystkim trwała szalona zabawa. Bawili się ludzie wszystkich stanów, i na wsi, i w mieście. Pojawiały się korowody, orszaki i do dziś przetrwały tu i ówdzie widowiska obrzędowe i ostatkowe zwyczaje. Słynny obraz Petera Bruegela, namalowany w 1559 roku, świetnie oddaje ludzkie emocje związane z walką karnawału z postem. Doktor Witold Przewoźny z Muzeum Etnograficznego w Poznaniu.
Wspaniały encyklopedysta Peter Bruegel starszy, obraz Wojna Postu z Karnawałem ilustruje jakieś nieznane flamandzkie miasteczko, na którego rynku toczy się właśnie bitwa orszaku uzbrojonego w łopatę do pieczenia chleba, na której jest ułożony śledź. Orszak ten pcha taka dosyć wymizerowana część społeczności, która wychodzi z kościoła pobliskiego. Ten, który walczy, jest chudziuteńkim, wynędzniałą postacią ilustrującą post, który jest uzbrojony właśnie w to oręże żuru i zwykłego postnego śledzia. Również ktoś za nim idzie w korowodzie, rozdając datki biednym, manifestując jak gdyby czas, który zaczyna wchodzić na ten mały ryneczek niderlandzkiego miasteczka. Po przeciwnej stronie jest opasły grubas, który siedzi na beczce z dobrym trunkiem, którego orężem jest cały zestaw grillowy z kiełbasami, mięsami i szynką, i wszystko kapie od tłuszczu. I ten orszak jest wielki w porównaniu z tym postnym. On dominuje, tak jakby na tym ryneczku tego miasteczka w ogóle karnawał dominował. I w tym orszaku możemy znaleźć i ludzi, którzy rzucają kości, i hazard, który był zabroniony, ale w ten dzień wszyscy przymykali oko. I w tym orszaku jest kocia muzyka, gdzie widzimy ludzi, którzy grają na instrumentach, których również pełno było w wiejskich kapelach w Wielkopolsce, i możemy sobie wyobrazić ten hałas, który te instrumenty dają, bo do tego były stworzone. W takiej ludowej wizji świata, w takim ludowym kosmosie zawsze była niezwykle ważna ta opozycja żywiołów. W ogóle opozycja jest takim tematem, który zawsze dominował w takim poczuciu zbiorowości wiejskiej i tworzył tą aurę, która jest związana również z dawnymi zwyczajami, tradycjami, obrzędami. I ta relacja takiego kontrastu między karnawałem, mięsopustami, tańcami w kręgu i popuszczania pasa i nadużywania różnych trunków i objadania się jak gdyby na zapas, takiego zupełnego wariactwa, wywracania trochę świata do góry nogami, burzenia ustalonego porządku. po to, żeby poczuć popiół na głowie w popielec, na zasadzie takiego gigantycznego kontrastu, w myśl takiej zasady, że kto nie poczuje karnawału, to pewnie nie zrozumie postu, po co to w ogóle jest, jakiego typu granica w tym czasie jest wyznaczana między czym a czym. Dwory tętniły życiem, bali, redut i czegoś, co jest już mocno zapomniane, bo aura już pewnie nie ta, ale kiedyś te zimy były mocno śnieżne w związku z tym. Te kuligi, no to w zasadzie karnawałowy spektakl. To nie było tylko fajne użycie sani z końmi i przejażdżka do sąsiadów, do sąsiedniego dworu, tylko to były inscenizowane spektakle, które miały swoją dramaturgię również. Zaskoczenia również, spustoszenia dworu, wypicia całych piwnic i zjedzenia wszystkich zmagazynowanych specjałów po to, żeby później się zemścić, wsiadając na sanie i kontynuować ten szaleńczy kulik, odwiedzając kolejnego, nic wcześniej nie wiedzącego sąsiada, któremu również spustoszono wszystko i tak trwało całe tygodnie dziwnego, kuligowego spektaklu, ale również z odniesieniem się do inscenizowania teatrów, gdzie inscenizowano sceny wesela, bardzo często chłopskiego wesela, gdzie ludzie we dworze przebierali się za inną zupełnie społeczność i odgrywali sceny dziwnych wesel, oracji, które przetrwały w starych zapisach, taki kompletny bełkot bez składu, bez ładu, inicjowane tak ad hoc dla tejżeż okazji. Inscenizując to wszystko na zasadzie też takiego burzenia społecznego ładu, bo przecież maska karnawałowa to dokładnie jest odzwierciedlenie tego, że można zagrać inną zupełnie postać, takie zrównoważenie i równowaga stanów, gdzie maska ukrywa, czy ktoś jest urzędnikiem, czy ktoś jest panem hrabią, czy panną na wydaniu, czy też dziewką z pobliskiej wsi. Tak jak ulice Wenecji zrównają wszystkich i nikt nikogo nie mógł rozpoznać. Dzisiaj wiadomo, że to są wszystko turyści, bo mieszkańcy Wenecji na ten czas jadą gdzie pieprz rośnie, by tego wszystkiego nie przeżywać. Ale to jest takie burzenie porządku.
Burzenie porządku, łamanie norm, beztroska karnawałowa zabawa, kuligi, o których mówił dr Witold Przewoźny, prowadzony przez Wodzireja Arlekina. Te kuligi opisuje ksiądz Jędrzej Kitowicz, wspaniały kronikarz staropolskich obyczajów. A ja teraz proponuję Państwu opowieść historyka profesora Stefana Kiniewicza, którego odwiedziłam pod koniec lat 80. w Warszawie. Urodzony na początku XX wieku profesor wspominał okres swoich poznańskich studiów i bale, o które go podpytywałam.
W Poznaniu spędziłem lata studenckie między 1925 a 30 rokiem. Później już dojeżdżałem do Poznania rzadziej, za paru nawrotami w pierwszej połowie lat 30. Odlegle to więc czas. Większość owych lat mieszkałem u ciotecznej siostry mojej, Janiny z Podkamerów Żółtowskiej, żony Adama Żółtowskiego, wówczas profesora uniwersytetu i filozofa. To uprzywilejowany na życia kuzyna, co prawda znacznie młodszego. Byłem prawie 20 lat młodszy od Jani Żółtowskiej. Ale to mi dawało wstęp do poznańskiego towarzystwa, stosunkowo łatwy i prosty. Gdziekolwiek oni bywali czy chodzili, to mogłem być tam wprowadzony bez przeszkód, chociaż przecież sam niczego nie reprezentowałem jako student i to student niemajętny, że się tak wyrażę. Żółtowscy nie przyjmowali dosyć dużo. Dosyć dużo, powiedziałbym, jak na Poznań, bo środowisko ziemiańskie naprzód nie tak licznie znowu w Poznaniu mieszkało. Raczej dojeżdżali tam w okresach karnawalu, czy później zielonego karnawalu, ale stale zamieszkałych domów ziemiańskich w tych latach nie było tak bardzo wiele. A i ci, co bywali, raczej się prowadzili oszczędnie i, powiedzmy, bali w karnawale prywatnych w środowisku arystokratycznym nie bywało wcale tak dużo. Jak się w sezonie za moich czasów zdarzyło jeden, dwa bale prywatne, takie, na które mogłem trafić, to już był to jakiś ewenement. Bywały oczywiście wydarzenia takie, kiedy spoza poznańskiego przyjeżdżała mama z córkami, które wprowadzała w świat i wtedy urządzała dużo przyjeźdź prywatnych, żeby ściągać tę młodzież, ściągać, jak się to mówiło, epuzerów i potem wynikały z tego mariaże albo nie. W pierwszym roku mojego pobytu, to był karnawał 26, przyjechała taka chyba z Płockiego pani Zielińska z dwiema córkami bardzo efektownymi i koło nich było ogromnie dużo szumu. No, potem jedna czy druga, zdaje mi się, w poznańskim się wrzeniła. Później już znacznie, bo po 30 roku taką wielką sensację też robiła pani Komarowa Woroniecka z domu, ta znowu przyjechała z Litwy, też były dwie córki posażne i kręciło się koło niej dużo młodzieży. Jak to mówiono, przyleciało wilków sześć, komarowe sadło jeść. To jak ta młodzież tam zbiegała się na te zabawy. Oczywiście przez rok okrągły w niedzielę po południu można było być u księżnej Manieczki Czartoryskiej na Wesołej, bo tam właściwie ktokolwiek był przedstawiony, to potem już mógł bywać ile razy chciał. W tych dwóch salonach nudno było, bardzo było nudno. W jednym salonie starsze towarzystwo, w drugim młodsze, herbata i ptifurki, zawsze te same panie siedziały na tych samych kanapach, w tych samych miejscach. Było z góry wiadomo, kto gdzie siedzi, ale przychodziło się tam, żeby te popołudnie spędzić, zobaczyć się, posłuchać tych ploteczek i później się ewentualnie gdzieś poszlać w jakimś towarzystwie do kina. Dużo większa frajda to były w soboty w karnawale, po południu te duże przyjęcia w ziemstwie u państwa Żyklińskich, gdzie była córka jedynaczka nieladna i nie tak specjalnie dobrze tańcząca, no ale wszyscy ją obtańcowywali, bo tam były ogromne salony, które nie były salonami, bo to były apartamenty biurowe ziemstwa kredytowego, które na tę sobotę wypróżniano i biurka gdzieś były zsunięte w kąt i tam się w jednym ogromnym takim salonie tańczyło przy dobrej orkiestrze, no a w innych tam były jakieś bufety i tam dalej.
jak opowiadał profesor Stefan Kieniewicz, do tej opowieści jeszcze wrócimy, ale wcześniej uzupełni karnawałowy obraz międzywojennego Poznania Teresa Michałowska-Baruk, autorka wielu ciekawych wystaw w Muzeum Narodowym, w tym wystawy Moda w dwudziestoleciu międzywojennym. Zachowana kolekcja w Muzeum Sztuk Użytkowych to w dużej części właśnie stroje balowe, które ocalały z pożogi wojennej i ocalały już po wojnie, bo nie nadawały się na szczęście do przeróbek. Odtwarzamy wystawę i ożywiamy kostiumy. Teresa Michałowska-Baruk.
W latach dwudziestych modne były krótkie suknie, także balowe, tak zwane koszulki. Nazywano je koszulkami czarlestonowymi. One miały nierówno wyzębione dolne krawędzie. Rzeczywiście nazwa koszulki jest adekwatna do tego prostego kroju. Na ramionczkach asymetrycznych bądź z krótkimi rękawami i z dekoltami z reguły w szpic. Bywało, że dekolt z przodu był znacznie mniejszy niż z tyłu, często rozcięte właśnie z tyłu czy głęboko dekoltowane. I bardzo wdzięczne, bardzo młodzieńcze z perspektywy naszego czasu, jeśli je porównamy z sukniami sprzed pierwszej wojny, które miały jeszcze taki bardzo kobiecy charakter, były koniecznie długie do ziemi.
Ciężkie pewnie.
Ciężkie, o piekielnie, prawda, w szczupłych taliach, no linia osy, kobieta wiennący kwiat, o właśnie w ten sposób. Dwudziestolecie, wprowadzając modę nowoczesną, bardzo odważną, właśnie obcinając długość sukien do kolana, we Francji odważnej, nawet lekko przed kolano, a w Poznaniu bardziej właśnie zachowawczym, zwykle 2-3 centymetry za kolanem, co najmniej. No i te suknie były świetliste, naszywane koralnikami, dżetami, w kolorach pastelowych, w kolorach cieni nocy, w kolorach takich ciem właśnie nocnych motyli. Bardzo piękne, ale zdarzały się też kolory intensywne. Pojawiły się odcienie czerwieni. To mowa o drugiej połowie lat dwudziestych, bo krótkie suknie to właśnie druga połowa lat dwudziestych. I kiedy pojawiły się tańce właśnie wirujące, przyniesione z krajów latynoamerykańskich, tango, foxtrot, shimmy i inne, charleston, to właśnie te wirujące koszulki były wyśmienite. I do tego były cieniuteńkie pończochy, do sukien w jasnej tonacji cieliste, z cieniuteńkiej gazy jedwabnej. Takie w Poznaniu można u Kałamajskiego było kupić. Natomiast do sukien czarnych, ciemnych, które mniej w latach dwudziestych się podobały na balach, mniej były noszone, to zalecano właśnie ciemne pończoszki, tak zwane, jak mówiła Coco Chanel, cienie nocy. Właśnie też w tonacji szaro-czarnej.
Coco Chanel to i perły.
Tak, perły uważała, że można nosić przez cały dzień i noc. Natomiast w Poznaniu, gdzie było bardziej jeszcze właśnie nie tylko godnie, ale też wytwornie i jednak zachowawczo, tu godność kobiety i takie walory właśnie bardzo jeszcze tradycyjne, kobiety szanującej się, kobieta z dobrego domu musiała być ubrana niewyzywająco, nie ekstrawagancko, to też tu preferowano brylanty, w ogóle starą biżuterię, co miało oczywiście swoje uzasadnienie także w tym, że tu byli świetni jubilerzy. I obok brylantów właśnie barwne kamienie, jak szmaragdy, szafiry, rubiny, były w dwudziestoleciu bardzo modne. Ważne były balowe. królowe pantofelki, to były lakierki czy pantofelki atłasowe, które kupowano chociażby w salonie Baty przy Placu Wolności, ale przede wszystkim u dobrych szewców poznańskich bądź na Chmielnej w Warszawie. I bardzo istotna była biżuteria, były balowe torebki, które można było w ciekawym właśnie wyborze nabywać na miejscu w Poznaniu. Były to takie z francuska nazywane w całej Polsce torebeczki poszet czy pompadurki, typu woreczki, koperty na bilety wizytowe, na szminkę, flakonik perfum i nic więcej. Takie klejnociki, torebeczki. No i bardzo modne były w latach 20. chusty balowe, we wzory hiszpańskie, we wzory weneckie, malowane, drukowane, haftowane, zakończone długimi frędzlami, które zarzucano na ramiona tych wydekoltowanych sukien, koszulek, i to było bardzo piękne uzupełnienie całości. Dodatkiem były futra, też eboa, były
sobolowe,
były krótkie futerka zarzucane na ramiona, tak zwane sorti, nosiło się różne futra, ale Poznań preferował drobniuteńkie, czarne, półmatowe, bądź lśniące karakuły. Lata 30. przyniosły całkowitą odmianę sylwetki kobiety. Powrócono do kobiecości, do akcentowania biustu, talii, bioder pod sukniami balowymi długimi. W tej dekadzie kibić opinał gorset gumowy, który oczywiście nie był takim koszmarnym gorsetem sprzed pierwszej wojny z okresu secesji, sznurowanym z fiszbinami, tylko elastycznym gumowym, podobnym do tych późniejszych pasów do pończo, które panie nosiły jeszcze w latach 60. XX wieku. No i te piękne, długie suknie w wersji szytej ze skosu, opinające kibić, no po prostu olśniewające kreacje z głębokimi dekoltami na plecach, właśnie z perłami na plecach bardzo często. To odmiennej tonacji niż w latach 20. To były też głębokie, jednobarwne tkaniny, ale też drobne desenie, malownicze kwiaty na tych sukniach. Już nie było takiej ilości połyskliwych jetów czy koralików, które zdominowały dwudziestolecie. I czerwień w dwudziestoleciu, płomienna nazwana czerwienią tango, czy stłumiona czerwień nazywana czerwienią foxtrot, nie była już tak właśnie noszona w kreacjach balowych w latach 30. Wtedy pojawiły się suknie srebrzyste, złote, właśnie pojawiły się piękne lamy, nie tylko tafty. Bardzo był modny kolor i czerni, głębokiego tabaczkowego brązu, wpadającego w odcień miedzi. Był kolor cielisty, zupełnie przejrzysty. Były też modne suknie ciemnogranatowe. Właśnie granat w drugiej połowie lat 30. znajdował wiele wielbicielek. Szmaragdowe zielenie. Bardzo piękna gama kolorów, którą panie dobierały do swoich karnacji. Modna była kobieta o jasnych włosach. Zaczęto tlenić włosy. Właśnie pojawiły się blondynki takie platynowe, sztuczne. Dwudziestolecie było okresem ciemnych, wręcz czarnych włosów a la Pola Negri. Także każda z tych dekad miała swoje właśnie takie gwiazdy filmowe, do których emploi nawiązywała też moda. warto może przypomnieć, że tu wychodziły takie ogólnopolskie periodyki poświęcone krawiectwu, fryzjerstwu, perfumiarstwu. To Poznań był tym właśnie wspaniałym centrum nie tylko świetnego rzemiosła artystycznego, do którego krawiectwo, dobre krawiectwo należało, ale czy właśnie dobrej klasy galanteria skórzana, ale także to było to centrum edukacyjne, centrum piśmiennictwa fachowego i te periodyki tu wydawane rozchodziły się po całym kraju. Także stosunkowo rzadko o tym mówimy, że Poznań był takim ważnym ośrodkiem. Może nie mieliśmy właśnie takich świetnych salonów krawieckich w skali ogólnopolskiej, znanych takich jak Dom Mód Bogusława Herze w Warszawie czy Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ale też obaj właściciele tych domów towarowych, twórcy, pochodzili z Wielkopolski, z kręgów wielkopolskiego ziemiaństwa. Także byliśmy ważnym ośrodkiem, mimo że Poznań nie dyktował mody. Ten ton nadawała jednak Warszawa, Lwów. Natomiast Poznań mniej, ale tu się bawiono, tu odbywały się huczne karnawały. Poznań lubił się bawić i kochał karnawał.
O tym, że Poznań kochał karnawał, przekonana jest Teresa Michałowska-Baruk. Profesor Stefan Kieniewicz, który studia odbywał przed wojną w Poznaniu, mieszkając w tym czasie u swojej ciotecznej siostry Janiny spod Kamerów Żółtowskiej, wspominał dancingi, rauty i bale. Miałam wrażenie, że bardziej oddawał się nauce aniżeli zabawom, a jednak opowiadał ciekawie.
Raz jeden się zdarzyło przez czas, jak byłem studentem, że resursa urządziła bal. Młodzież sarkała, bo rej tam wodzili starsi panowie i umyślili sobie kontredansę. Pierwszy raz w życiu i jedyny widziałem kontredansa na tym balu na resursie, którego oczywiście już nikt tańczyć nie potrafił. Co tańczono, pani się pyta, no więc przeważał taniec nowoczesny, już szymi było wtedy przeszło, ale był slow fox i było tango. I jedno i drugie było przyjemne. Był oczywiście walc angielski, który trzeba było umieć tańczyć, taki powolny. I był naturalnie walc. I o karierze tancerza decydowało, jak się umiało tańczyć walca. Potem się poznawało. Oczywiście musiał być jeden i drugi mazur na każdym takim balu calonocznym, ale nie cała młodzież mazura chciała i chętnie, znaczy panny tańczyły wszystkie, ale nie cała młodzież męska tego chciała. Raz w którymś sezonie, jak się skończył karnawał, to różne mamy właśnie w oparciu o dom Żychlińskich zorganizowały lekcję mazura w Pości. I było nas wtedy tam 8 par czy coś i myśmy się zbierali co tydzień i taki baletmistrz z opery
Bodajże tak.
Nas,
bardzo znakomity tancerz.
Tak, nas stresował w tym mazurze, który jednakże był mazurem baletowym, a nie takim, jakim się by potocznie chciało.
Tak. Panie profesorze, a pan w którym tańcu się najlepiej czuł?
Ja się czułem w walcu najlepiej, oczywiście. I w walcach chyba tańczyłem dobrze, ale mazura nie tańczyłem, chociażby brałem te lekcje tańca. No więc któregoś dnia przyszedł, tak trafił, wpadł na te właśnie lekcje tańca u Żychlińskich, Antoszka Plater-Zyberg. To był tancerz, kiedy panny modliły się, panny prawie tak klękały przed Antoszką Platerem, żeby zechciał z nimi zatańczyć. Więc jak on sobie się przetańczył po tej sali u Żychlińskich, to wtedy było widać, że to zupełnie inny mazur niż ten, którego nas uczył pan Statkiewicz. Ja nawet jakiś taki wiersz ułożyłem o tych lekcjach Mazura, że a potem w sezonie, gdy w balu polowi orkiestra pobudkę Mazura zapowie, ja tańczę z uchwały Mazura czas cały, przesiedzę za szafą schowany. Naturalnie było dużo bali w bazarze, do innych sal to mniej chodzono, ale w bazarze w Białej Sali było dużo, tylko nie każdy był nie taki, na który towarzystwo szło. Zawsze był bal Kola Rolników, jak przyjechał Mościcki do Poznania, już nie pamiętam którego roku, to przyszedł na bal Rolników i Ryś Łapowski, który był wtedy prezesem Kola Czerwonej Wsi, to witał go, pamiętam, we fraku. Niektóre korporacje urządzały bale, na które chodzono, no była korona, która grupowała monarchistów, była Prymislawia. Tak, do Prymislawii też chodziło, tak. Bal 14 Pułku Ulanów zawsze był, chociaż orkiestra 14 Pułku grywała i na innych balach. Był taki kapelmistrz Dzidek, gruby bardzo, którego ceniono jako właśnie tego od muzyki. No i w ostatni wtorek było zawsze taka zabawa na jakiś, nie wiem, dobroczynny cel, ale tylko do północy oczywiście. I temu prezydowała właśnie księżna Panieczka i to się nie nazywało bal, bo bal musi być do rana. To się nazywało Groty Doso. I to zawsze potem, jak już była północ wybiła i orkiestra kończyła się, więc ustawiało się całe towarzystwo i była taka w tej sali na tle tej niszy, prawda, pod orkiestrą, była fotografia zbiorowa przy magnezji. Przy magnezji oczywiście wszyscy zamykali oczy, więc to były ogromnie nieefektowne. Zwłaszcza, że siedziały w pierwszym rzędzie wszystkie te starsze panie, raczej mało urodziwe, więc jako echantillon tej urody Wielkopolski to niekoniecznie pasuje.
Tak poznański karnawał wspominał przed laty profesor Stefan Kiniewicz. Wiedeń, który słynie z koncertów noworocznych i z dużej ilości bali, przyciąga turystów także obrazem Petera Bruegla Walka karnawału z postem. Doktor Witold Przewoźny opisuje płótno Bruegla tak, jakby je miał przed oczyma.
Tak, to niezwykły obraz. To zresztą ta sala, w której jest więcej dzieł tego mistrza z grami i zabawami i chłopskim weselem. Ten obraz skupia uwagę właśnie tą aurą takiego dziwnego świata, który zilustrował Bruegel. Świata zatrzymanego w tej stopklatce tego obrazu, ale ile tam jest postaci, ile miniscen. To jest gigantyczny spektakl teatralny, który on zaobserwował i jak gdyby umieścił w tym samym czasie i w tym samym miejscu dziwnego miasteczka. I w zasadzie, tak jak w obrazach Bruegla bywa, nie sposób go zobaczyć tak pomijając jak gdyby szczegóły, tylko ten pierwszy plan tej bitwy jednego orszaku z drugim i z tymi głównymi bohaterami grubego Bakusa i szczuplutkiego zupełnie reprezentanta postu i udręczenia. Ale przecież ten spektakl toczy się dalej we wszystkich oknach. Wszyscy są widzami, ale jednocześnie aktorami, którzy mają swoją rolę, nawet gdzieś w szczytowej ścianie Pierzei tego rynku jest diabeł, który siedzi na parapecie, chyba na drugim piętrze, jak gdyby patrzy na ten cały spektakl z przymrużeniem oka. A w innej części jest czerwona gospoda z niebieskim okrętem, jako szyldem tego miejsca, a przed tą gospodą są ci, którzy nadużyli różnych trunków i zasnęli w jakiś dziwny, upojony alkoholem sen. Są w innej rzeczywistości. I przez środek tego rynku właśnie idą strażnik prowadzony przez Arlekina z latarnią rozświetlającą jak gdyby mrok bardzo jasnego obrazu, którzy idą, aby niczego nie dostrzec, aby przejść bezpiecznie przez to miejsce tej dziwnej rywalizacji między jednym światem a drugim. To się wszystko dokładnie wydarza w tej samej chwili. To wszystko jest w ruchu rzucanych kości, w grze chłopaków, w ruchu ludzi, którzy gdzieś pędzą tego huraganu tańca w kręgu, gdzieś w drugim, czy trzecim, czy czwartym planie. W zasadzie nie ma miejsca na tym obrazie, gdzie nie tętniłoby życiem właśnie to wyobrażenie walki karnawału z nadchodzącym postem.
Łamanie norm w karnawale, szaleńcze zabawy mają swoje uzasadnienie.
Coś, co w zwykłe dni było zamknięte w normach, tu te normy ulegały zmiękczeniu, rozluźnieniu po to, żeby ta formuła karnawału zaowocowała daniem na zapowiedzi, żeby znaleźć tą swoją drugą stronę, tą drugą połowę i kontynuować coś, co jest w dawnych społeczeństwach poczuciem wspólnoty i bezpieczeństwa. Natomiast w Podkoziołek, na Kujawach i w Wielkopolsce szykanowano tych, którzy byli gapami i stali pod ścianą i nie znaleźli tej drugiej połowy. W związku z tym i w Tłusty Czwartek w wielu miejscach był kobiecy comber i gonieni kawalerowie, prześladowani za to, że gapy. A Podkoziołek i podkoziołkowa zabawa w zasadzie była gigantyczną szykaną dla dziewczyn, które w dalszym ciągu pozostawały singielkami. W związku z tym musiały się wykupić i fundować zabawę dla innych, mocno podlegając pewnym szykanom i pewnym zabiegom, które mocno je upokarzały, jak musiały wrzucić pod nagiego chłopaka albo pod koziołka figurkę, no bardzo erotyczną, i musiały się wkupić w to, że sobie fundują kolejny rok stania pod ścianą w karczmie.
Figurka, o której wspominał dr Przewoźny, jest w zbiorach Muzeum Etnograficznego. Ale po czasie karnawału przychodzi czas na umartwianie się.
Kultura chrześcijańska i katolicka mocno do tego przyzwyczajała, do takiego właśnie poczucia kontrastu, taką wojnę postu z karnawałem, gdzie post oczywiście wygrywa. Wydawałoby się to nierówną walkę, przecież chyba łatwiej się bawić i popuszczać pasa, jeść tłusto i wspaniale, bawić się i tańczyć do białego rana, niż wymienić to wszystko na cieniuteńki żur i zwykłego śledzia.
Ale przesyt, jak wiadomo, nikomu nie służy.
Pewnie nie może trwać na stałe, a w relacji wiejskiej byłoby to w ogóle niemożliwe, bo przecież zawsze przednówek był
czasem biedy.
Biedy, reglamentacji. W związku z tym post trafił na dobry grunt, kiedy było wiadomo, że trzeba mocno reglamentować jedzenie i zasoby piwniczki i spiżarni, żeby starczyło do ponownego czasu sytości, jaki dopiero dawały dożynki.
dzisiejszą opowieść o karnawałowych zabawach w dwudziestoleciu międzywojennym, o walce karnawału z postem i o zapustowych ostatkach podsumowuje i zamyka dr Witold Przewoźny.
W wielu miejscach karnawał i zapusty w Polsce są wręcz niesłychane, jak w Milówce, na ziemi żywieckiej, na Podkarpaciu również, gdzie te inscenizacje są nieprawdopodobnie widowiskowe i nieraz turyści przyjeżdżają i nie mogą wyjść ze zdumienia, że to nie jest Rio de Janeiro, tylko Milówka czy jakaś inna maciupeńka miejscowość, gdzie szczególnie konie są jak gdyby elementem dziwnego spektaklu, który najczęściej ci turyści, którzy tam jadą, kompletnie nie rozumieją. Tego spektaklu, w którym chłopacy strzelają z bata, przepędzając złe demony, a potem jest jakiś dziwny handel i sprzedaż tych koni, czy też jak w Wielkopolsce to dotyczyło kozy, gdzie nią handlowano, gdzie postać Żyda była tą postacią kupca i handlarza, który tą chudzinę zupełnie reklamował, jakby była postacią zupełnie z pierwszych stron gazet. A potem i ta koza w Wielkopolsce, i te konie w Milówce padają jak rażone piorunem i w zasadzie przeżywają swoją własną śmierć. A potem ożywają, gdy ktoś im wleje z butelki dobrego trunku. Na oczach wszystkich jak gdyby podlegają zupełnemu zmartwychwstaniu. To jest taki symbol, który jeśli ktoś tego nie rozumie, to traktuje to jako dziwne wygłupy. Może trochę podpitych chłopaków, ale oni wiedzą dokładnie, jaki jest scenariusz tego teatru, gdzie inscenizuje się śmierć i powołanie do życia. Tak jakby przejść nad zimową śmiercią natury w stan oczekiwania i ożywienia wszystkich życiodajnych sił, takich, które daje obraz optymizmu wydłużającego się dnia i pierwszych oznak powrotu ptaków, które dają sygnał, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, i trochę więcej światła, trochę więcej słońca, które może wypali jakąś lukę na polu, a tam będzie już zielona ozimina. No nic tak bardziej nie nadaje się do spektaklu teatralnego, jak ten dramat człowieczego losu. On przecież zrobił z tą swoją ziemią, z naturą wszystko, co umiał. Zaorał, zabronował, zasiał, a teraz tylko czeka i ma nadzieję, że to wszystko ma jakiś sens i wszystko wróci do swojego własnego ładu.
Czyli wchodzimy w ten okres Wielkiego Postu, okres oczekiwania.
To jest gigantyczny okres oczekiwania. Tutaj bardzo hulaszczy, ale zatrzymany popiołem na nasze głowy sypane w kościele i tymi słowami, które jak gdyby sprowadzają człowieka do jego własnej rzeczywistości, jakby z powrotem w te ustalone tory. A dalej post i oczekiwanie, przygotowywanie do czegoś nadzwyczajnego, jakim będą święta wielkanocne, niedziela palmowa, święconka, śmierć i inne zupełnie zmartwychwstanie. Ale przecież dla ludowego kosmosu to zmartwychwstanie odbywa się na naszych oczach i każdy to rozumie. Może my mniej w mieście, bo tego po prostu nie obserwujemy i pewnie nie o to nam chodzi. Ludzie na wsi to przeżywali każdego roku niezmiennie. Stąd święta wielkanocne, które są w zasadzie w tej religijnej strukturze upamiętnianiem śmierci i cudu zmartwychwstania, no to dokładnie na oczach nie potrzeba robić misteriów w ludowym świecie, ponieważ te misteria odbywają się w naturze, dokładnie obserwowane. I dlatego radość Wielkanocy jest tak gigantyczna, bo to święto wiosny, takiego oznaku, że nic się nie kończy, tylko jeśli się coś kończy, to na pewno coś się zaczyna i tak od wieków.
Nic się nie kończy, wszystko powraca. Popijając postny żur, Warto pamiętać, że świat zachowuje równowagę, dopóki człowiek nie wywraca jego naturalnego porządku.